Takiego zastoju na polskim rynku pracy nie było od 15 lat. Zdaniem ekonomistów dane nie pozostawiają złudzeń. Widać negatywne zjawiska na rynku pracy w Polsce. Wprawdzie bezrobocie jest historycznie niskie, ale mimo środka sezonu nie spadła, wręcz przybyło bezrobotnych. Co prawda nastroje pracowników, pracodawców są lepsze niż w ubiegłym roku, lecz systematycznie, choć lekko, pogarszają się od 5 miesięcy. Dane o zwolnieniach, mówiliśmy o tym w kwietniu, grupowych również nie napawają optymizmem i cały czas rosną. Objęcie krajowej koniunktury nadal pozostaje zbyt słabe, by odmrozić krajowy rynek pracy. Szczęśliwie w przyszłym roku powinno nabrać wiatru w żagle. Wzrost PKB planowany jest powyżej 4% i właśnie wtedy powinniśmy zobaczyć wyraźniejszą poprawę sytuacji na polskim rynku pracy. Lecz na pewno, zważywszy na wydarzenia, jakie mają miejsce w południowo-zachodniej części Polski, jak to wygląda w naszym regionie, o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać i są nasi goście w studiu. Profesor Aneta Zelek, ekonomistka, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, słuchacz.
Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor.
Przemysław Hołowacz, dyrektor do spraw rozwoju firmy CSL w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór wszystkim.
I Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I zacznę od pani profesor. No, pani profesor, taką tezę postawiliśmy dzisiaj, nie wiem, słuszną, niesłuszną. Jak to jest naprawdę?
Ja trochę będę się kłócić z tą tezą, a przynajmniej będę usiłowała schłodzić te takie
odrobiny. Za bardzo negatywne.
Tak, odrobinę pesymizmu zabrzmiało. Czy to jest zastój na rynku pracy? Z punktu widzenia makroekonomii muszę to powiedzieć bardzo głośno. Po pierwsze, notujemy historyczne rekordy, jeśli chodzi o wymiar bezrobocia. Według polskich standardów statystycznych to jest około 5%. Faktycznie jeszcze 2 miesiące temu schodziło poniżej 5%, wróciło na poziom 5%, ale to jest najlepszy wynik od ponad 3 dekad. Według standardów statystyki unijnej, według Eurostatu, to jest nawet poniżej 3%. Tu mamy różnice metodologiczne liczenia bezrobocia, a więc stąd jest różnica. I no jesteśmy na pudle, bo tylko lepszą sytuację na rynku pracy niż w Polsce odnotowali Czesi. W związku z tym ja nie widzę jakichś przesłanek do tego, żeby wszczynać alarm i mówić o tym, że grozi nam jakaś
katastrofa,
fala bezrobocia. Co więcej muszę powiedzieć, no dane makroekonomiczne, które dotyczą wzrostu gospodarczego i tak naprawdę koniunktury, choć być może niektórych rozczarowuje tempo ożywienia gospodarczego, które odnotowujemy w pierwszym i drugim kwartale tego roku, odnotowaliśmy. Może ono jest trochę rozczarowujące, może oczekiwania były większe, ale muszę powiedzieć, wynik za drugi kwartał 3,2% wzrostu PKB sugeruje, że my najprawdopodobniej do końca tego roku dowieziemy ten planowany wynik 3% wzrostu gospodarczego. Uwaga, w porównaniu do tego, co odnotowaliśmy na koniec 2023 roku, a to było 0,1%, czyli to był de facto, to była de facto recesja. Więc wychodzimy w ożywienie, a jeżeli koniunktura się poprawia, no to w oczywisty sposób będą się poprawiać nastroje pracodawców, no i te tendencje zatrudnieniowe. Choć muszę powiedzieć, żeby nie narysować zbyt różowego scenariusza, mamy poważny problem w Polsce, narastający, który bardzo dokucza na rynku pracy, a mianowicie jest tak szybki wzrost kosztów pracy, mam na myśli te ostatnie transze podnoszenia płacy minimalnej, które oczywiście mają wpływ na średnie wynagrodzenie w Polsce. Średnie wynagrodzenie w Polsce przekroczyło no, taką magiczną granicę 8 000 zł i mam nadzieję, dzisiaj będziemy z pracodawcami czy z przedstawicielami pracodawców rozmawiać, którzy z pewnością zgodzą się, że takie plany gwałtownego wzrostu zatrudnienia są chłodzone przez ten bardzo wysoki
wzrostu kosztów pracy.
Tak, absolutnie tak. Jednak czarnego scenariusza na tym etapie bym nie rysował.
Naszą rolą jest troszeczkę wkładać kij w mrowisko i rzeczywiście tak to robimy. Ja tylko przypomnę, że osoba bezrobotna to ta, która deklaruje, że nie ma pracy, ale jej szuka i jest gotowa od razu ją przyjąć. Nie każdy, kto nie pracuje, to jest osoba bezrobotna, bo na przykład myślę, że ta grupa jest szeroka. Tak patrzę na pana dyrektora, pan trochę tak przyznaje mi rację, ale trochę też nie. No gdzieś tak wyczytałam, to może nie jest to do końca, ale tu chodzi o osoby takie, które rzeczywiście są w tym przedziale, kiedy mogą pracować.
I zgłaszają
chęć pracy. I szukają tej pracy.
Dokładnie rzecz biorąc i odwołując się do definicji ustawowej, to osoba bezrobotna to jest ta osoba w wieku aktywności zawodowej, która nie posiada zatrudnienia i zechce przyjść zarejestrować się do Urzędu Pracy w poszukiwaniu zatrudnienia. Rzeczywiście tu pani profesor wspominała o różnicach metodologicznych w badaniu stopy bezrobocia tą metodą taką statystyki ogólnej w Polsce, bo to rzeczywiście jest odsetek zarejestrowanych w urzędach pracy do ogółu ludności w wieku aktywności zawodowej. Jest taka metoda pogłębiona, prowadzona w badaniu aktywności ekonomicznej ludności, w których te osoby zarejestrowane w urzędach pracy dodatkowo pytamy, czy w ostatnim czasie szukałeś pracy, czy jesteś gotowy do podjęcia zatrudnienia. I tutaj rzeczywiście nagle się okazuje, że pomiędzy tymi, którzy są zarejestrowani w urzędach pracy, a którzy tą rzeczywistą gotowość do podjęcia zatrudnienia wyrażają, no jest dość wyraźna różnica. I jakby trzeba o tym pamiętać, że nie każda osoba, która rejestruje się w urzędzie pracy, jest w stanie, jest gotowa i ma możliwość natychmiastowego podjęcia zatrudnienia. Też to jest coś, z czym urzędy pracy funkcjonują tak naprawdę od 2004 roku. Powiązanie faktur rejestracji w Urzędzie Pracy z kwestią ubezpieczenia zdrowotnego. Bardzo często to jest trochę tak, że
chcę być ubezpieczeniem.
Główną motywacją, tym głównym argumentem do zarejestrowania się w urzędzie jest właśnie kwestia ubezpieczenia zdrowotnego i tego zabezpieczenia na wypadek choroby i potrzeby świadczeń medycznych. Ale wracając do istotnej naszej dyskusji, ja zostawiając definicję, rzeczywiście chyba jest taki moment, w którym trudno powiedzieć, żeby działo się coś niepokojącego, czy niezwykle dramatycznego, albo dynamicznie zachodziły jakieś zmiany na rynku. Jest tak, że rzeczywiście mamy od w gruncie rzeczy 2012 roku, bo to był ten moment, w którym wychodziliśmy z tego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, cykliczny spadek stopy bezrobocia, liczby bezrobotnych, zarówno w skali kraju, jak i w województwie zachodniopomorskim. Jeszcze zachodniopomorskie w tym czasie doświadczyło, powiedziałbym, wyjątkowo szybkiego tempa rozwoju. Ja przypomnę, że my te kilkanaście lat temu obok warmińsko-mazurskiego byliśmy tym regionem chyba najbardziej dotkniętym problemem strukturalnego bezrobocia. Byliśmy tym regionem, w którym te poziomy bezrobocia, liczby bezrobotnych były notowane na najwyższych poziomach. W tej hierarchii, rankingu, jakkolwiek by tego nie nazywać, na przestrzeni tych 10 lat pokonaliśmy przestrzeń. Dzisiaj jesteśmy notowani wśród tych średniaków i to myślę o takiej stabilnej sytuacji na rynku pracy. Ale rzeczywiście dzieje się tak, że zazwyczaj ten okres letni do wczesnej jesieni to był okres systematycznego spadku liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach. W tym roku na razie to są wstępne dane, bo na komunikat Głównego Urzędu Statystycznego jeszcze czekamy, taki pełny i oficjalny, ale wydaje się, że różnica między lipcem a sierpniem to będzie wzrost o kilkaset zaledwie osób, jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych w zachodniopomorskim. To nie są wielkie dane, one na wskaźniki procentowe w żaden sposób nie wpłyną, natomiast mogą być jakimś sygnałem. Natomiast jednocześnie równolegle my staramy się analizować to, co się dzieje na rynku, trochę prognozować, prowadzimy takie systematyczne badanie na dość dużej grupie pracodawców, które ma badać ich nastroje i cały czas te nastroje są optymistyczne, bo cały czas jakbyśmy mieli sobie mierzyć prognozę netto, czy w najbliższym kwartale będzie wzrastało zatrudnienie, czy będzie ono spadało, to tych przedsiębiorców, którzy deklarują, że będą tworzyli dodatkowe miejsca pracy, poszukują pracowników, jest cały czas więcej. No i wydaje się, że to jest taki prognostyk, który powinien trochę uspokajać, a też musimy pamiętać, że ostatnie 4 lata już właściwie to okres niezwykle trudny, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, to okres niezwykle trudny, jeśli chodzi o rozwój, inwestycje, bo najpierw pandemia COVID-19, później agresja Rosji na Ukrainę i tego konsekwencje, a w kontekście wzrostu cen energii, wzrostu cen paliw, co za tym idzie, wzrostu cen prowadzenia działalności. Później ten okres niezwykle szybkiego wzrostu inflacji, który był takim bardzo dużym impulsem z kolei oczekiwań płacowych, więc i tak czapki z głów długów przed przedsiębiorcami, że po tych czterech latach dość niekorzystnego otoczenia zewnętrznego, tą sytuację mamy taką stabilną, jaką mamy w dniu dzisiejszym i na razie wydaje się, że trzeba się bardzo wnikliwie jej przyglądać.
To może dobry moment, to ja podam jeszcze, bo mowa o nastrojach pracodawców. No przynajmniej sondaże nastrojów pokazują w długim okresie, to już jest, że około 2/3 pracodawców powiada, że utrzymuje stan zatrudnienia bez zmian. Małe 15%, między 10-13% pracodawców mówi, że planuje jednak redukcję zatrudnienia, ale to pokryte jest przez duże 15%, na pewno ponad 15% tych, którzy powiadają, planujemy wzrost zatrudnienia. A więc jakby saldo oddziaływania na rynek pracy jest albo neutralne oddziaływanie, albo pozytywne oddziaływanie.
Tutaj w tym studiu także mieliśmy jakieś, może 2 czy 3 miesiące temu rozmawiałam z przedstawicielami, którzy sprowadzają do, powiedzmy, na nasz teren, będą budować te wielkie wiatraki morskie, tak, więc mówią, że to będzie, tak, że tego będzie sporo, więc myślę, że tutaj będzie potrzeba wiele rąk do pracy, ale też oczywiście niektórzy mówią, że to są może fachowcy w swojej sprawie, za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy, ale chciałabym, żeby rzeczywiście pracodawcy, panie Przemysławie, opowiedzieli nam, jak to jest. Macie problemy z zatrudnieniem kolejnych osób? Czy nie szukacie? Czy już macie taki zestaw osób, które już są u was, pracują, już nie trzeba nad tym się zastanawiać, pochylać? Czy może raczej zwalniacie?
W ostatnim okresie bardziej zatrudniamy niż zwalniamy. To są pojedyncze osoby. Nie chcę mówić o tutaj masowych zatrudnieniach. Jeżeli chodzi o kandydatów, którzy zgłaszają się na te stanowiska, w porównaniu do tego, co było przed 2-3 latami, na dane stanowiska, oczywiście w zależności od wykwalifikowania potrzeb, to ta liczba kandydatów wzrosła. Nie jest mi ciężko powiedzieć, skąd to wynika, czy pracownicy, szczególnie ci młodzi, jeszcze szukają swojego miejsca na rynku, szukają swojej wymarzonej pracy, ale tak jak na pewne stanowiska mieliśmy kilka osób chętnych, to teraz mamy około 80 na przykład, więc tutaj widzę taki trend, że może to bezrobocie jest niskie, bo jest niskie, to jest fakt, jednak pracownicy dalej szukają tego swojego wymarzonego miejsca. Tu padło z punktu widzenia pracodawcy taka ważna kwestia, czyli wzrost kosztów działalności. On wzrósł w Polsce, ja uważam, że nienaturalnie szybko. Polska jest krajem dalej rozwijającym się gospodarczo. My nie jesteśmy dojrzałym krajem gospodarczo w porównaniu nawet do naszych zachodnich sąsiadów. Sporo nam brakuje. My się rozwijamy i jako pracodawca jestem jak najbardziej za tym, żeby płacić pracownikom jak najwięcej pieniędzy i to tutaj uważam, że każdy powinien żyć godnie. Jednak za tym też powinna iść efektywność pracy i ta efektywność w obecnych czasach ją można budować na różne sposoby, tylko na to trzeba mieć pieniądze, tak? I niestety wzrost cen energii, wzrost cen gazu, wzrost wynagrodzeń nienaturalnie szybko sprawił, że ta możliwość zarobku u pracodawców znacząco spadła. I w branży logistycznej ja odnotowuję, że spora część firm jednak zeszły rok i ten rok na razie tak jest w granicach zera, żeby utrzymać się na rynku. I nie mają pieniędzy na inwestycje, czy to informatyczne, czy optymalizujące pewne działania w firmie. I to jest dla nas poważne wyzwanie, ponieważ konkurencja, firmy zagraniczne, które są dużo bardziej bogatsze, mogą wypychać polskie firmy, głównie dlatego, że mają już to zaplecze na dużo wyższym poziomie przygotowane. Jeżeli chodzi o kwestię taką, że firmy padają masowo, to ja, śledząc prasę w ostatnich miesiącach, praktycznie codziennie czytałem o zakładach, które zwalniają masowo ludzi. To się nie przełożyło całkowicie w jakiś znaczący stopniu na wzrost bezrobocia. Wydaje mi się, że ten rynek jest chłodny i tych ludzi bardzo szybko inne zakłady pracy pozyskują. A jeszcze patrząc przez pryzmat właśnie tej logistyki, jest spowolnienie. Widać to osłabienie właśnie szczególnie w końcówce zeszłego roku i te pierwsze dwa kwartały. Ale z tych pozytywnych rzeczy mogę powiedzieć, że są już takie pierwsze jaskółki, które pokazują, że już wracamy na te właściwe tory, na tą wymianę handlową pomiędzy innymi państwami. No i mam nadzieję, że tutaj nasza gospodarka i też sąsiadów zacznie się wracać już na te właściwe tory.
No to teraz jak to jest na rynku nieruchomości, czy tutaj potrzebujecie jakąś większą liczbę osób, bo ja też chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym za chwilę, kogo rynek pracy tak naprawdę poszukuje. Nie wiem, czy to się zmienia, ale to niektórych to może bardzo zdziwić, ale najbardziej poszukiwani są, i to w różnych kategoriach, i w Polsce, i w Europie, wykwalifikowani pracownicy fizyczni. No ja myślę, że wreszcie zawód w ręku wraca do łaski, to jest bardzo istotne. Jak to jest na rynku nieruchomości, bo myślę, że tu widać, że to jest taki rynek bardzo gorący ciągle.
Tak, rynek nieruchomości jest gorący, o nim się dość często mówi. Są duże programy rządowe, są duże pieniądze, które są w ten rynek wtłaczane. Powiem tak, że od 4 lat jedyną pewną to jest zmiana i zmiana tego, że raz jest dobrze, za chwilę jest źle, i to są takie impulsy, te czarne obędzie, które nagle zmieniają całą politykę i podejście do nieruchomości. W tej chwili sytuacja jest, powiedzmy, stabilna, natomiast ona finalnie w budownictwie, jeżeli mówimy o mieszkaniowym, kończy się sprzedażą mieszkań, bo dużo osób tak na podstawie pensji generuje jakąś zdolność kredytową i te możliwości zakupowe są też coraz mniejsze. Deweloperzy, żeby się rozwijać, muszą te mieszkania sprzedawać. Natomiast w tej chwili widzimy takie pewne zatrzymanie, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Zaraz po tym programie rządowym kredyt 2%, który bardzo mocno ożywił sprzedaż, spowodował zawirowanie, taki pik, który się po nowym roku tak naprawdę wypłaszczył. I w tej chwili zmagamy się, znaczy z jednej strony rząd czy państwo polskie nie ma takiego pomysłu na strukturalny jakiś program opiekowania się szczególnie tym rynkiem nieruchomości w kontekście mieszkaniowym, ponieważ te programy są rwane. Mamy tutaj przy okazji wysokie stopy procentowe. Dostępność dzięki temu programowi była dość wysoka, natomiast wygenerował wzrost ceny za metr kwadratowy. W tej chwili tego żadnego programu nie ma, mimo tego, że były gdzieś tam obiecane, teoretycznie jeszcze w rezerwie mają się znaleźć. Pamiętajmy, że następny rok będzie rokiem wyborów prezydenckich, więc jakiś program na pewno będzie, natomiast to nie jest usystematyzowane. W tej chwili deweloperzy tak naprawdę troją się, żeby sprzedawać po tych cenach, które zostały zatrzymane, po tych zwyżkach, które były po tym programie. Są skłonni w tej chwili rabatować. Natomiast zdolność kredytowa Polaków po standardowych stawkach, jakie są proponowane przez banki, jest na poziomie dość niskim co do tych cen, i bez jak gdyby wyczekania i bez bez wzrostu jakichś płac, to mieszkanie czy ta dostępność będzie jakby na takim, pojawi się pewna luka.
No panie Mirosławie, może one za bardzo wzrosły, te mieszkania, i może deweloperzy za bardzo chcieli natychmiast szybko zarobić i mamy trochę kwadraturę koła, ale to jest, sam pan powiedział, że one wygenerowały, no same się nie wygenerowały, to nagle te pieniądze, które się pokazały na rynku, deweloperzy być może za szybko chcieli sobie nie chcę powiedzieć przyswoić, no bo za swoją pracę, ale być może za szybko to wyrosło i rzeczywiście należałoby tu jakiś znaleźć złoty środek, bo mnie się jakoś wydaje, ja tu ekonomistą nie jestem, tak patrzę na panią profesor, może mi pomoże, ale mnie się wydaje, że i też nie chciałabym o rynku nieruchomości mówić, ale mnie się coś wydaje, że zbytnio deweloperzy postanowili szybko zarobić i wyciągnąć te pieniądze z rynku i żaden program, który generuje pieniądze bezpośrednio na rynek i pewnej grupie, no to takie mam wrażenie, że on wcześniej czy później się musi trochę katastrofą skończyć.
Pomogę, pani redaktor, tak. Pomogę króciutko ten wątek, ale dojdę też do rynku pracy w budownictwie przez ten wątek. No faktycznie program kredytu 2% tak mocno wystymulował popyt na mieszkania, że pociągnęło to ceny mieszkań i ja tu nie będę statystyk przytaczać, bo my je wszyscy znamy. No ale taką statystykę przytoczę. Szacuje się, że przeciętna rentowność branży deweloperskiej przekracza nawet 30%. I jak pan wspomina, że dzisiaj deweloperzy skłonni by byli rabatować, no dlatego, że jest przestrzeń do rabatowania.
Z jednej strony jest przestrzeń, natomiast z drugiej strony to, co pani też powiedziała wcześniej, że koszty wytworzenia, koszty energii cały czas rosną i tak naprawdę perspektywa najbliższego, zresztą ostatnio była podwyższenie tej płacy minimalnej, i jest w perspektywie kolejna podwyżka tej pracy, plus nie ma osłon energetycznych. To powoduje, że tak naprawdę i ryzyko ryzyko prowadzenia działalności deweloperskiej, ryzyko w poszukiwaniu tak naprawdę też działek w miastach jest coraz mniej i te działki są coraz droższe, więc robi się coraz mniej przestrzeni na to,
żeby mówić o tendencji spadku cen na rynku mieszkań. Absolutna zgoda i nie obiecujmy tutaj słuchaczom, że będą jakieś radykalne
spadki. Ja też nie chciałabym, bo ja wiem, że to jest bardzo skomplikowane. To są naczynia połączone. Absolutnie. Nie mówmy, że to jest... Rzeczywiście czasami jak się tu dosypie, to tam się może za bardzo przelać, ale też wiemy, że to nie jest tak jeden do jednego.
Żeby nawiązać do rynku pracy, muszę powiedzieć, że tak, no to w sektorze budownictwa, może nie całości, ale mieszkaniówka może wykazać redukcję zatrudnienia w najbliższym okresie, no bo rozstrzygnięć co do tego, żeby były nowe stymulanty, mam na myśli jakiś nowy program dla młodych.
Na razie nie ma,
więc może się okazać, że deweloperka trochę się wycofa. Cała branża wstrzymała powietrze, czyż
tak,
nie?
Wstrzymała powietrze. Nie jest już tak, że branża budowlana zawsze potrzeba ludzi. Tak naprawdę osoby z wysokimi kompetencjami, zaangażowane i takie, które są naprawdę specjalistami, zawsze będą miały pracę. Natomiast tutaj mówimy o ogóle, że i też często osoby, które sobie nie radziły w jakiejś innej przestrzeni, lądują w budowlance, tak, ponieważ jest to stosunkowo łatwe do wdrożenia się miejsce. Natomiast już nie jest tak chętnie każda osoba brana, nie jest tak chętnie taka osoba, która nie ma doświadczenia, doszkalana. Tak. I tutaj możemy powiedzieć o tym, że jest delikatna redukcja. Też sezon teraz mówi o tym, że dużo bardziej będą poszukiwane osoby, które wykańczają środek danej przestrzeni. To są te specjalizacje już, które będą. Natomiast co jest ważne, to jest to, że pamiętajmy, że w tej chwili szykuje się plan odbudowy KPO, który ma ruszyć w następnym roku i w kolejnym. I tak naprawdę on się w dużej mierze opiera też na osobach, które zajmują się budowlanką, więc w tej chwili to też w planach i deweloperskich, jakichś inwestycyjnych zamówień publicznych trzeba pamiętać o tych ludzi, że duża ilość osób będzie zaangażowana, ponieważ środki będą znaczne, w plany odbudowy i to też spowoduje pewnie wzrost wytworzenia jakiegoś metra kwadratowego czy powierzchni użytkowej mieszkalnej, czy biurowej, czy jakiejkolwiek innej. Więc ta branża wydaje mi się taka bardzo perspektywiczna, która ma dużo szans i zagrożeń. Jeżeli na przykład teraz myślimy, bo też pamiętajmy o tym, że jest niezwykle dużo pozwoleń na budowę w stosunku rok do roku, bo tam mówi się około 30%. Ten proces budowlany jest bardzo rozciągnięty w czasie i może się nałożyć nam taki scenariusz w następnym roku, że będziemy mieli duży deficyt pracowników budowlanych i już teraz powinniśmy zacząć myśleć o tym, czy ta ilość osób, którą mamy w tej chwili, bo oczywiście teraz nie jest tak, że każdy będzie w tej branży budowlanej ściągany, natomiast czy w następnym roku nie będziemy potrzebowali dużego wsparcia osób po prostu z zagranicy i to już z dalekich krajów, bo już się ściąga osoby z Azji chociażby. Już ten rynek ukraiński, powiedzmy, który był mocno tutaj pobierany, jak gdyby w pomocy.
Eksploatowany.
On w pewnych zasobach gdzieś tam się skończył i w tej chwili dosyć dużo szuka się nowych alternatyw, natomiast to też powinien być pomysł na to, w jaki sposób tych pracowników tutaj zapraszać, w jaki sposób ściągać naprawdę dobrych specjalistów, bo na pewno wydaje mi się, że najbliższy czas będziemy takich osób potrzebowali.
Ja bym do tego dołożyła i myślę, że państwo się ze mną zgodzą, żebyśmy takie kłopoty mieli, że mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli powiedzieć, że no z naszego rynku sporo Ukraińców jednak zniknie, bo oni będą odbudowywać własny kraj, bo się wojna właśnie skończyła i oni tam wrócą. Życzę sobie, żebyśmy mieli taki problem, ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że na rynku pracy tutaj budowlanym może się rozpocząć problem. Nie wiem, czy to, co teraz się dzieje na południu Polski, też wpłynie na rynek nieruchomości, bo jednak myślę, że dużo osób będzie potrzebowało takiej natychmiastowej pomocy jeszcze przed zimą. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby...
Z tego, co jest dostępne w mediach, to tak naprawdę ilość budynków zalanych jest znaczna. Tutaj na pewno jest tak, że będzie potrzebna duża ilość i duże wsparcie i pomocy. I tak naprawdę ta dzisiejsza, czy najbliższa noc, bo tutaj mówię o Wrocławiu, też będzie kluczowe, czy mam nadzieję, że się uda, żeby to ta fala przeszła. Natomiast to też będzie moim zdaniem miało duże znaczenie, bo tam będzie trzeba skierować właśnie duże siły i materiały. I jeszcze co ważne, te materiały budowlane, gdzie też dostęp, powiedzmy, Rosja mimo wszystko dostarczała tych materiałów i surowców. Tam się wszystko, że tak powiem, pozmieniały dystrybucje tych produktów. Mamy z nowych miejsc. Natomiast też przy tej odbudowie te materiały i wytworzenie tych materiałów i ceny materiałów pewnie będą droższe. I jeżeli w tej chwili planujemy jakąś budowę, zakup inwestycji, to wydaje się, że to może być jeden z lepszych momentów w najbliższym czasie.
Na pewno przyszły rok to będzie taki rok bardzo silnego impulsu inwestycyjnego w ogóle, dlatego że no, po pierwsze wreszcie udało się uruchomić Krajowy Plan Odbudowy, na który czekaliśmy w trochę niezasłużony sposób dłużej niż niektóre kraje europejskie. A przypominam, że to jest program, który został uruchomiony w odpowiedzi na pandemię COVID-19 tak naprawdę i on miał być tym programem, który ma uodparniać kraje Unii Europejskiej na podobne zjawiska w przyszłości. No i te środki w naszym kraju są dostępne od tego roku i będą dostępne na szerszą skalę, ale to będzie bardzo krótki i bardzo intensywny okres, bo tak naprawdę to są pieniądze, które będą dla nas dostępne do 2026 roku i tutaj ten proces inwestycyjny będzie musiał być wyjątkowo szybki, chociaż trwają na szczeblu rządowym oczywiście negocjacje z Komisją Europejską, żeby ze względu na te opóźnienia, z którymi mieliśmy do czynienia, ten okres rozliczania, realizacji tych przedsięwzięć uruchomić. Z drugiej strony bardzo intensywnie rozkręca się, to może nie najszczęśliwsze słowo, ale tak uruchamia się ta perspektywa finansowa budżetu europejskiego 2021-2027. Po tym początkowym okresie on też był obłożony tymi uwarunkowaniami związanymi z wojną na Ukrainie. W tej chwili te programy ruszają i za chwilę podejrzewam, że przyszły rok właśnie to będzie ten rok największych inwestycji, które one się będą rozpoczynały. Z jednej strony będą napędzały gospodarkę, bo tych inwestycji, czy to związanych z odnawialnymi źródłami energii, transformacją energetyczną będzie bardzo, bardzo dużo, bo tych środków na rynku pojawi się ogromna ilość, no, ale też nie zawsze to jest takie nagromadzenie inwestycji w jednym czasie. No, czasami powoduje a. brak dostępności materiałów, b. brak dostępności siły roboczej i to też może rodzić swoje określone konsekwencje, bo z tymi ręcami do pracy mamy rzeczywiście coraz trudniej. Mm-hmm. To jest też trochę tak, że ten wątek gdzieś się przewinął, mówiąc o tym, skąd my tych pracowników musimy czerpać i to jest kolejne wyzwanie, które przed nami stoi i które z którym za chwilę będziemy musieli się zmierzyć. To znaczy rynek pracy to jest taki specyficzny obszar, w którym się splata bardzo wiele różnego rodzaju nitek. Od gospodarki, przez edukację, bo też kształcimy na potrzeby rynku pracy, kształcimy na potrzeby wykonywania określonych zawodów, ale nie bez znaczenia są tu zjawiska demograficzne. My od 10 lat jako społeczeństwo bardzo wyraźnie starzejemy się. Mniej więcej od 10 lat to jest ten moment, w którym coraz więcej osób wchodzi w wiek emerytalny, schodzi z rynku pracy, a coraz mniej osób na ten rynek pracy wchodzi. Ta zastępowalność jest z roku na rok coraz mniejsza. I to są nożyce, te krzywe mają tak naprawdę układ nożyc, to znaczy rozchodzą się coraz bardziej.
Wróży nam, przepraszam, że wtargnę, ale to jest dobry moment, żeby wtargnąć. Wróży nam, ja nie chcę nikogo straszyć, ale powrót do dyskusji na temat wieku emerytalnego. Szanowni Państwo, obawiam się, że tu nie ma wyjścia i ten temat będzie musiał się pojawić na stole i wiem, że on dzisiaj jest politycznie bardzo niewygodny i trzeba by nie wiem jakiego odważnego, żeby o tym mówić, ale faktycznie trendy demograficzne nie pozostawiają żadnych złudzeń. Bez podniesienia wieku emerytalnego szykuje nam się potężna katastrofa całego systemu ubezpieczeń społecznych. Ale jeśli mogę jeszcze wrócić do tego wątku, bo pan dyrektor słusznie opowiada o tym, że czeka nas lada moment, eksplozja wręcz inwestycji wielkich, infrastrukturalnych, tych energetycznych, faktycznie tak, z użyciem środków unijnych, ale w krótszym horyzoncie czasowym, co będzie miało wpływ na rynek pracy, chcę powiedzieć, za chwilę trzeba będzie przekierować siły i środki na południe kraju. My nie znamy jeszcze ostatecznych rozmiarów katastrofy, jaką wywołała powódź, ale tam trzeba będzie niektóre miejscowości stawiać niemal od zera. No, wystarczy pooglądać obrazki ze Stronia Śląskiego, tak? Tam nie ma dróg, tam gdzie? W Głuchołazach nie ma mostu, tak?
Więc nie tylko w Głuchołazach.
Tak, to będą teraz konieczne inwestycje naprawcze, które mogą trochę zabsorbować siły roboczej i to właśnie tej fachowej, której trochę brakuje, ale narysuje też drugi scenariusz, który nie stoi w kontrze do tego pierwszego scenariusza, że tam rynek pracy zatętni. Drugi scenariusz jest taki, jeśli firmy, które na skutek powodzi doznały naprawdę potężnych ran i nie będą miały siły się podnieść, mogą zwalniać pracowników, bo wyobrażam sobie takie scenariusze, w których firma na przykład nie miała adekwatnego ubezpieczenia majątkowego i nie będzie mogła odbudować, powiedzmy, całej swojej...
Myślę, że nawet jeżeli mieli, to nie są to takie pieniądze, które ostatnie kilkadziesiąt lat wkładali.
Że ktoś stracił całe miejsce wykonywania działalności.
Tu jest pewne zagrożenie, nawet nie chciałam powiedzieć przez moment małe zagrożenie, nie, powiem pewne zagrożenie, że część firm będzie się borykało z takimi problemami, że trzeba będzie ponieść tą ofiarę w postaci po prostu zwolnień pracowniczych, ale z drugiej strony powiadam, tam będzie jeden wielki rynek budowlany, tak? To będzie wielkie pole budowy. Niektóre miejscowości niemal trzeba odbudować od zera. Zanim wrócimy tam do jakiejś takiej rutyny i zanim, zaczniemy ponownie jeździć w Kotlinę Kłodzką w celach turystycznych. I tu taki apel. Wracajmy tam, żeby pomagać w rozwoju.
Myślę, że to jeszcze chwilę przed nami, bo najpierw trzeba to rzeczywiście odbudować. Wracając jeszcze na sekundkę do KPO, to myślę, że mówiąc o inwestycjach, pamiętajmy, że to nie tylko chodzi o inwestycje fizyczne. Nie wiem, jak to doskonale powiedzieć, ale ja akurat będę realizowała i w Szczecinie chyba jest, czy w zachodniopomorskim 50 takich projektów z KPO. Mówię o kulturalnych. Tak. I tam one są rzeczywiście, zauważyłam, jak pan tutaj powiedział, to uświadomiłam sobie, że tam chodziło, dostawali pieniądze przede wszystkim ci, którzy myśleli o przyszłości, to znaczy gdzieś coś wymyślili, taki projekt, który dawał szansę wykorzystania go albo efektów pracy tego projektu na najbliższe kolejne miesiące, że organizacja będzie mogła z tego skorzystać, co teraz wytworzy. To też jest bardzo ważne i myślę, że no mam nadzieję, że tych rzeczy będzie nie tylko w budownictwie albo w innych, ale także w kulturze sporo i rzeczywiście w ten sposób powinniśmy te pieniądze traktować.
Zdecydowanie tak. Czy tam Krajowy Plan Odbudowy jest obwarowany całym szeregiem różnego rodzaju elementów. Jednym z istotnych jest cały szereg reform ustrojowych, które mają się w Polsce zadziać tak naprawdę na przestrzeni tych lat. Ja patrząc na to tylko przez pryzmat działalności urzędów pracy. No, jest procedowana już nowa ustawa, bo my z obecną funkcjonujemy już od 20 lat i no, też trzeba sobie bardzo jasno, wyraźnie powiedzieć, że ten akt zdążył się ładnie zestarzeć, prawda? Bo 20 lat temu...
No, świat się troszkę zmienił, prawda?
20 lat temu na rynku pracy mieliśmy radykalnie inną sytuację. Dzisiaj mamy zarejestrowanych w zachodniopomorskim 38 tysięcy. Wtedy to było, podejrzewam, bliżej 190 tysięcy, więc to są dwa zupełnie różne światy gospodarcze, dwa zupełnie różne światy pomagania tym osobom, które zderzają się z problemem utraty pracy. I ta reforma choćby systemu służb zatrudnienia też jest jednym z elementów kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Więc to nie są tylko i wyłącznie wielkie inwestycje. One rzeczywiście w dużej mierze są skoncentrowane, ukierunkowane na transformację energetyczną, na to, co nas ma przygotowywać na przyszłość, ale są też obwarowane całym szeregiem różnego rodzaju aktów prawnych, drobnych działań, które dziś się odbywają po drodze, które muszą im towarzyszyć. No, choćby jednym z takich przedsięwzięć, które my realizujemy, jest koordynacja czy promocja kształcenia przez całe życie, kształcenia ustawicznego, które znowu dzisiaj rynek pracy trochę na nas wymusza. Znaczy, świat zmienia się tak szybko i w takim tempie, że my dzisiaj trochę jesteśmy postawieni przed koniecznością ciągłego doskonalenia się, ciągłego uczenia, ciągłego zdobywania nowych kwalifikacji albo aktualizacji, bo takie wymogi stawia przed nami gospodarka i współczesny rynek.
A nie potrafimy tego robić, tu dodam.
To prawda.
Nie potrafimy tego robić. My Polacy jesteśmy, chcemy takiego modelu kariery zawodowej, takiego japońskiego. My chcielibyśmy tak naprawdę najlepiej to dożywocie spędzić w firmie, ładnie awansowo.
No młodzi ludzie już niekoniecznie. Jak się coś nie podoba, to już zaczynają.
Już powiada, że chce biegać, ale statystyka, która nie jest zaktualizowana, zawsze ją w sobie noszę. Przeciętny Amerykanin zmienia przynajmniej średnio 7 razy w życiu, uwaga, nie pracę w sensie miejsce pracy, zawód, profesję wykonywaną. No to w populacji Polaków to raczej rzadkość, żebyśmy tak radykalnie robili zwroty. Jeśli już komuś się nam to przydarza, to raz, dwa razy w życiu, ale nie 7 razy w życiu.
Ale myślę, że musimy
być na to gotowi.
No musimy być na to gotowi, ale też myślę, że w naszym życiu musi być potrzeba. No ja nie ukrywam, że tu pracuję od 30 paru lat, no ale rzeczywiście zawód już raz w życiu zmieniłam, bo już raz byłam pielęgniarką przed studiami, a potem, no to ja już się do
to,
tej...
To już tak poprawiam
troszkę statystykę, ale rzeczywiście jest tak, że kiedy czytamy o zawodach czy pracownikach, którzy są najbardziej poszukiwani, są wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Chciałabym, żebyśmy się na chwilę przy nich zatrzymali. Rzeczywiście w Nowej Polsce po 89 roku zapomnieliśmy trochę, że fachowcy, no to podstawa. Mimo, że ja tam skończyłam 2 fakultety, uważam, że jak jest dobry fach w ręku, nie twierdzę, że ja nie mam, ale jak jest dobry fach w ręku, to doskonale wiemy, że no nikt porządnego hydraulika nam w domu nie zastąpi, dobry malarz, chociaż w Polsce myśmy wszystko robili. Najwyższy czas, żeby wrócić do dobrego zawodu, żeby fachowiec wykonywał swój zawód jak najlepiej. Jeżeli ktoś, no na przykład spawacza, nikt z nas, tak przepraszam, z całym szacunkiem, chyba że państwo mają jakieś papiery na to. To jest, są takie, prawda? To są takie zawody, które ktoś ma w ręku. Niech on...
To jest tak, efekt. To... Przepraszam, tak szybko powiem. To, co widzimy dzisiaj, no, na przykład to, że nawet są bardzo wysokie wynagrodzenia dla fachowców w swoich branżach, jest efektem tego, że my zaprzepaściliśmy w Polsce przez przynajmniej 2 dekady rozwój szkolnictwa branżowego. Tak? Wzrosły aspiracje edukacyjne Polaków. Wszyscy chcieliśmy robić liceum ogólnokształcące i potem kontynuować to na studiach. studiach i wyższe wykształcenie. Współczynniki skolaryzacji w szkołach wyższych nam poszybowały. No prawie.
I co z tego?
No dogoniliśmy prawie, no tutaj na podium są na pewno Finlandia czy Kanada, że tam bardzo wysoki odsetek ludzi ma wyższe wykształcenie. Poszybowaliśmy, ale zapomnieliśmy, że jest też przestrzeń do wykonywania pracy fachowej, specjalistycznej, tak? Nie chcę jej nazywać pracą fizyczną. A więc trzeba, i to zadanie też między innymi, panie dyrektorze, dla dzisiaj urzędów pracy, żeby gdzieś w jakiejś koegzystencji z systemem edukacyjnym odbudować nie tylko, powiem, system, ale też reputację szkół branżowych i zawodów branżowych.
Ale to się chyba dzieje. Wydaje mi się, że ten proces zachodzi, to się dzieje. Znaczy, bo trochę każdy czas ma swoją specyfikę. I rzeczywiście w momencie, kiedy my przechodziliśmy ten okres transformacji ustrojowej, to pewnie, tak mi się wydaje, że się nie mylę, ale odsetek osób z wyższym wykształceniem chyba nie przekraczał 5% wtedy w Polsce.
Około 6%.
I w związku z tym w naturalny sposób trochę to zapotrzebowało na osoby, które, no taki był charakter ówczesnej gospodarki i filozofii kierowania państwem. I ten, nie chcę powiedzieć presja, ale jakby impuls do tego, żeby kończyć studia, to zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem było ogromne. Zatem do tego dochodziła transformacja gospodarki, która wymagała, no też często menedżerów, osób, które zajmowały się marketingiem. Przechodziliśmy olbrzymie zmiany. Rzeczywiście było po drodze gdzieś tak, że szkolnictwo zawodowe, kształcenie zawodowe straciło na swojej randze. Ono raczej się kojarzyło z tymi zawodówkami, które działały przy wielkich, wielkoprzemysłowych zakładach z nie najlepszą renomą. No ja pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu trochę to dzisiaj można opowiadać jako anegdotę, ale mówiło się o tym, że jak się nie będziesz uczył, to skończysz w zawodówce. Co no, z dzisiejszego punktu wydaje się zupełnie abstrakcyjne, ale przyszedł taki moment, wydaje mi się, że to było właśnie gdzieś mniej więcej około roku 2010, że doszliśmy do momentu takiego omalże kryzysu. To znaczy nagle się okazało, że na rynku brakuje fachowców.
Oczywiście.
I od tego momentu dzieje się wiele samorządów, bo to samorządy prowadzą szkoły powiatowe, samorządy powiatowe prowadzą szkoły branżowe, niezwykle mocno inwestuje w szkoły zawodowe, zarówno w bazę edukacyjną, w tą bazę, która ma przygotowywać do wykonywania zawodów. Zazwyczaj gdzieś tam oglądając się na swój lokalny rynek, patrząc jaki rodzaj działalności, jaki rodzaj przedsiębiorczości się tam rozwija najlepiej, żeby kształcić kadry pod te potrzeby. I to się, dzieje się w niezwykle dynamiczny sposób. Oczywiście dzięki wykorzystaniu środków unijnych, bo one są tutaj w tym przypadku bezcenne, ale za tym też idzie właśnie trochę odbudowa prestiżu tego profilu.
Ja jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, że faktycznie szkoły zawodowe miały bardzo zły PR, szczególnie po latach tam 90. Natomiast z drugiej strony, było mniej osób, które kończyły te zawodówki i chwała, że ktoś na to się też decydował. Natomiast z drugiej strony te uniwersytety, czy przeważnie uniwersytety, wpuszczały na rynek osoby, które teoretycznie miały skończone właśnie studia, natomiast de facto nie miały jakiegoś specjalnego zawodu, który był przydatny społeczeństwu. Bo generalnie o to. I błąd takim podstawowy w szkolnictwie to jest to, że troszeczkę my nie nadążamy. I jeszcze moim zdaniem to się odbywa, że jest zbyt łatwe dopuszczenie do studiowania i że naprawdę studiowanie trzeba z jednej strony badać rynek pracy, kto jest potrzebny i z drugiej strony generować pracowników o wysokiej specjalizacji. Uruchomić jeszcze raz te zawodówki dla osób, które nie mają polotu w liczbach, obliczeniach, kreowaniu czegoś, bo też są super specjalistami. Natomiast te przestrzenie powinny zostać wypełnione, czyli tak naprawdę mówimy o systemie szkolnictwa, który jest niedostosowany do tak zmieniającego się świata i do tego, co my w tej chwili potrzebujemy, bo ten brak, który za chwilę będzie, to będzie wynikał między innymi właśnie z tego błędu, który wynika ze szkolnictwa. A jeszcze odnośnie to, co pani powiedziała, że te zmiany są dobre. Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony te osoby, które zajmują się pół życia, czy bardzo długo jednym zawodem, to dochodzą do perfekcji, do bycia ekspertem. I my w wielu dziedzinach potrzebujemy właśnie autorytetów i takich ekspertów, ponieważ mniej się poprawia i tak naprawdę jeden ekspert może nauczyć wiele innych osób, kolejne pokolenia do tego, żeby
absolutnie ten. Żeby tylko to musimy zrobić. Pamiętać, że to nigdy nie będzie zjawisko masowe, bo nie możemy mówić o masowym ekspercie, czy autorytecie, czy mistrzu. No, jak sama nazwa wskazuje,
natomiast mówię bardziej o systemie niemieckim, gdzie tam do niedawna były wąskie specjalizacje i szkoły były o wąskim jakby materiale do nauczenia i do obsługi. I dzięki temu ta gospodarka do pewnego momentu super funkcjonowała, że tych specjalistów naprawdę od wielu rzeczy było wielu. I wydaje mi się, że w tym kierunku ja bym nie zniechęcał do tego, ale też nie zachęcałbym do wielu zmian zawodów, ewentualnie firm. Natomiast raczej jestem za tym, żeby poszerzać swoje kompetencje.
Jeszcze taki wątek, myślę, że bardzo ważny, o której pani profesor trochę wspomniała, ale tak pośrednio. Myślę, że to, że ludzie nie zmieniają pracy, to się po pierwsze trochę boją. Boją się zmian, ale też nie jestem w stanie za bardzo pojąć ludzi, którzy pracują przez 30 lat w jednym miejscu, nie lubiąc swojej pracy. No bo ja myślę, że to jest najgorsze, bo to jest prawda,
ale konstrukcji psychicznej.
No oczywiście, że tak, ale jednak przyzwyczajenie jest drugą naturą, niepotrzebnie za bardzo. Ale jeszcze mówiąc o rynku pracy, tylko sekundkę, chciałam powiedzieć, że to może być zaskakujące, ale na 6. miejscu spośród dziesiątki zawodów, które są poszukiwane, czy osób na rynku pracy, to są niewykwalifikowani pracownicy fizyczni. Więc w gruncie rzeczy
będzie. Taki segment prac prostych, ale jak mówimy o zawodach i pożądanych zawodach i o postulacie, który pan Mirosław postawił, tak, żeby szkolnictwo każdego szczebla przygotowało dobrze i solidnie do tego, czego potrzebuje rynek pracy, to pozwólcie państwo, ja już pracuję w świecie akademickim 37 lat i ja 37 lat słyszę ciągle ten sam postulat i 37 lat próbuję uzmysłowić jednej i drugiej stronie tej przygody. Z jednej strony jest rynek pracodawców i wy mówicie dzisiaj, potrzebujemy spawaczy. A z drugiej strony jest ta populacja młodych ludzi, którzy wchodzą do systemu edukacji, żeby zaraz zasilić rynek pracy. I ten młody człowiek przychodzi i mówi dzisiaj, ja nie chcę być spawaczem, ja chcę być influencerem. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiaj musimy się przygotować na wejście na rynek pracy najnowszej generacji, to alfy są, to już po zetkach, nie? Zetki się stały wymagające. Ale alfy, czyli dzisiejsi kilkunastolatkowie, co oni opowiadają? Że marzy im się zawód gamera, influencera, no informatyka to taki, to już rzadkość, a wy zgłaszacie zapotrzebowanie na hydraulików i spawaczy. I ja wam mówię, że te światy się do siebie nie mogą zbliżyć.
To dotykamy jeszcze jednej ważnej rzeczy, bo rzeczywiście jest tak, chyba w ubiegłym roku taka duża fundacja robiła badania wśród nastolatków dotyczące wymarzonych zawodów i ich planów zawodowych. I tam rzeczywiście trzy pierwsze zawody, nie pamiętam dokładnie kolejności, ale to był TikToker, YouTuber,
Ale im się wydaje, że to nie wymaga
zbyt... dla młodych ludzi, tak? Znaczy, to jest atrakcyjne, to wydaje się, że jest dosyć łatwe i jest na pewno...
Im się wydaje, że tam nie ma pracy. To znaczy w tym sensie, że to nie wymaga wysiłku od nich.
Trochę też
że
tak.
To po prostu jest, że on tylko parę sobie zdjęć porobi, że on tylko gdzieś pobywa, że to jest tylko spijanie śmietanki.
Ja jeszcze na to, przepraszam, nałożę państwu, bo trochę to badałam. Model pracy i tym, czym praca jest w życiu człowieka, zupełnie się zmienił. Dla mnie, ja jestem końcówką baby boomerów, praca była naprawdę najwyższą wartością. W niektórych okresach, nawet w sondażach, przewyższało to rodzinę, miłość i zdrowie. Praca była ważniejsza. Dla panów to
sprowadzało... Bo jej nie było, rodziny było łatwiej.
No tak, ja zresztą ona była taką podstawą uwarunkowaną.
Rodzina była zawsze.
Jakiegoś, tak. No już myślę, że dla panów pokolenia, bo jesteśmy w studio radiowym, nie wszyscy widzą, że jestem tu najstarsza, więc to podkreślę. Myślę, że dla was już praca schodziła gdzieś z tego właśnie podium. To może było trzecie, czwarte miejsce, ale te najmłodsze generacje w ogóle w top 5 wartości życiowych o pracy nie wspominają. I oni są gotowi obniżyć swoje standardy życia żeby tylko nie wykonywać absolutnie czegoś, co by było dla nich dyskomfortem.
Ja chcę powiedzieć, że u nas w firmie zatrudniamy trochę zetek i tu powiem, praca powinna być sexy. Ja będąc w przedszkolu jeszcze, wychodząc na zewnątrz, widziałem, jak śmieciarka podjeżdżała i ten pan wychodził, naciskał guziki i każdy z nas chciał tak pracować, bo to było fajne operować.
Absolutnie potwierdzam też.
Tak, to jest też kwestia takiego wieku, takiej dojrzałości. Ja myślę, że to jest ten czas, że młodzi ludzie chcą robić rzeczy takie, które wydają się być sexy, bo ten youtuber to też jest ciężka praca, to się wydaje tak.
Prawdziwy
sexy
youtuber, prawda?
Tak, i to wejście na ten rynek, zawodowy, wydaje mi się, że jest bardzo trudne dla młodych, bo oni, już powiem dlaczego, w Polsce się żyje bardzo dobrze. Tak powiem, standardy życia w Polsce są fajne. Naprawdę, mamy gdzie wyjść i kulturalnie. Można oczywiście trochę narzekać, ale są restauracje, jest ta kultura, jest bezpiecznie. Młodzi ludzie, którzy spędzają 5 lat na uczelniach i przychodzą do nas, do firmy, oni muszą się uczyć dalej. I to, co ja widzę w ludziach, którzy przychodzą na praktyki po drugim roku, ja uważam, że oni już mogliby zacząć pracować. I wydaje mi się, że ten system, który jest obecnie, czyli liceum, studia, on oczywiście pozwala przedłużyć trochę tą młodość, więc pod tym względem ma swoje plusy. Ale to wejście na rynek pracy, zaczęcie od pensji na ogół minimalnej, tak? Bez tej wiedzy. I tutaj branża budowlana, wiele tysięcy za metr, takie życie samodzielne, czy ten wynajem, to też się rozjeżdża, te nożyczki się pojawiają. Dopiero po iluś latach ci ludzie są w stanie już sobie tą przyszłość tak zacząć budować tak porządnie.
Tu panie Przemku, ja na chwilę wtargnę, żeby otrzeźwić. Nie ma takiego kraju na świecie, w którym bardzo młody człowiek wychodzi ze swojej rodziny i stać go na duże mieszkanie, piękny samochód bez kredytu. No nie ma takiego. O jakich modelach wy opowiadacie? Ja się właśnie bardzo denerwuję, jak ktoś się tak troska nad młodym człowiekiem, mówi, jego na nic nie stać. A was było stać, jak zaczynaliście?
I to jest chciałabym powiedzieć, że to jest oczywiście proces. Zaczęliśmy od bezrobocia, ale się okazało, że wcale nie jest tak źle i ja się bardzo cieszę, kiedy mamy optymistyczną wersję naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję. Profesor Aneta Zelek, Andrzej Przewoda, Przemysław Hołowacz i Mirosław Król to byli nasi dzisiejsi goście. Bardzo dziękuję.